Mówi Paryż RFI, poniedziałek, 5 dzień marca. Witają Państwa Sylwia Gips, Agnieszka Kumor, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, wiadomości europejskich polecamy Państwa uwadze kronikę ekonomiczną, eurekę, kronikę sportową i lekcję francuskiego. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto główne wydarzenia w skrócie. Zmarł znany francuski pisarz rosyjskiego pochodzenia Henri Troyat. Rosyjskie lotnictwo jest w stanie zbombardować elementy tarczy antyrakietowej, groźby dowódcy lotnictwa strategicznego. Trwają spotkania i dyskusje dotyczące przyszłości europejskiego koncernu lotniczego i produkcji Airbusa. Komandosi brytyjscy przygotowują się do odbicia zakładników w Etiopii. Pod Lyonem otwarte pierwsze prywatne liceum islamskie. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. W wieku 95 lat zmarł Henri Troyat, francuski pisarz pochodzenia rosyjskiego, najstarszy członek Akademii Francuskiej. Agnieszka Kumor.
Był tytanem pracy, żył, aby pisać i pisał, aby żyć, jak sam powiedział w jednym z wywiadów w latach 60. Był autorem około 100 powieści. Pisał po 8 godzin dziennie, na stojąco przy pulpicie. Gdybym pisał tylko wtedy, gdy przychodzi do mnie muza, to w istocie pisałbym dość rzadko, twierdził. Uważany za jednego z najznakomitszych pisarzy francuskich XX wieku. Był autorem powieści, opowiadań, esejów. Wielką popularnością cieszyła się jego biografia Mariny Cwietajewej. W Polsce tłumaczone były i znane są zwłaszcza jego biografie wielkich postaci z dziejów Rosji, m.in. Iwana Groźnego i Katarzyny Wielkiej. Po upadku komunizmu w Rosji przyjaciele wielokroć namawiali go, by odwiedził ojczyznę, ale on nigdy tego nie zrobił, twierdząc, że w konfrontacji z rzeczywistością utraci tę Rosję wyobrażoną, która stanowiła jego życiowe bogactwo. Urodzony 1 listopada 1911 roku w Moskwie, Henri Troyat przybył do Francji jako małe dziecko ze swymi rodzicami po wybuchu rewolucji bolszewickiej. Pierwszą swą powieść napisał w roku 1935, a 3 lata później wyróżniony został nagrodą Goncourtów za Pająka. Wybrany do Akademii Francuskiej w roku 1959 był do swej śmierci jej najstarszym członkiem. Na wieść o śmierci pisarza prezydent Jacques Chirac wyraził głęboki żal i złożył hołd temu gigantowi literatury, jak się wyraził. Pod jego piórem biło serce małego dziecka rosyjskiego, które z Francji uczyniło swój drugi dom, czytamy w komunikacie Pałacu Elizejskiego. Do głosu prezydenta dołączyło wiele osobistości literatury i polityki. Premier de Villepin, minister kultury Don Dieudevabre, członkowie Akademii. Ostatnia powieść Henri Troyat, zatytułowana Pogoń, ukazała się w roku 2006 w wydawnictwie Grasse. Niemal wszystkie jego książki dostępne są we Francji również w wersji kieszonkowej.
Mówi Paryż RFI. Dowódca 37. Strategicznej Rosyjskiej Armii Powietrznej, generał Igor Chworow, oświadczył w wywiadzie dla agencji Interfax, że rosyjskie bombowce są w stanie bez trudu zniszczyć elementy amerykańskiej tarczy antyrakietowej, jeśli zostaną one zainstalowane w Polsce i w Czechach. Generał Chworow dodał, że do służby w rosyjskim lotnictwie wejdą w roku bieżącym 2 zmodernizowane bombowce strategiczne typu Tu-160. Na przełomie kwietnia i maja zmodernizowane bombowce strategiczne przejdą testy na poligonach, dokonają mianowicie symulowanego bombardowania obiektów typu tarcza antyrakietowa po zakłóceniu radarowego systemu wykrywania. Stany Zjednoczone oraz dowództwo NATO wielokrotnie podkreślało, że tarcza antyrakietowa w żadnym wypadku nie jest wymierzona przeciwko Rosji, lecz przeciwko ewentualnym rakietowym atakom atomowym ze strony państw takich jak Iran lub Korea Północna. Mówi Paryż RFI. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej rozpoczęła wiosenną sesję obrad od debaty w sprawie spornych programów atomowych Iranu i Korei Północnej. Sylwia Gips.
Gubernatorzy reprezentujący 35 krajów członkowskich wiedeńskiej agencji wysłuchają sprawozdania dyrektora Mohameda El-Baradeja na temat płonnych wysiłków w celu przekonania Iranu, by przestał wzbogacać uran i zgodził się na monitorowanie swych poczynań w dziedzinie nuklearnej. Według tego sprawozdania Teheran sprzeciwia się zainstalowaniu kamer Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Natanzu, gdzie zainstalowano pod ziemią 656 wirówek do wzbogacenia wzbogacania uranu. Ich liczba ma być zwiększona do 3000, a później nawet do 50 000. Dyrektor agencji ma uzyskać od Rady Gubernatorów zgodę na zredukowanie o 40% pomocy technicznej dla Iranu. Jest to przewidziane w ramach sankcji zadecydowanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w grudniu 2006 roku. W przemówieniu inauguracyjnym El-Baradei wyraził jednak przekonanie, że konieczne są negocjacje z Iranem. Dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przedstawi również program swej podróży do Korei Północnej 13 marca. Władze w Fenianie, które w grudniu 2002 usunęły inspektorów z Wiednia, zgodziły się w końcu rozebrać jedyny reaktor atomowy w zamian za ropę naftową.
Mówi Paryż RFI. Niedzielne wybory parlamentarne w Estonii wygrała Liberalna Partia Reform, uzyskawszy 27,8% głosów i 31 miejsc w parlamencie liczącym 101 foteli. Andrus Ansip, przywódca tej partii, rozpoczął w poniedziałek negocjacje w celu utworzenia nowego rządu w Tallinie. Misję tę powierzy mu prezydent Estonii Tomas Henrik Ilves. Andrus Ansip oświadczył, że będzie się starał uniknąć utworzenia koalicji rządowej z partią Centrum, z którą współrządził w poprzedniej kadencji, ze względu na szerzone przez to ugrupowanie hasła populistyczne. Natomiast skłania się do utworzenia koalicji z konserwatywną partią Pro Patria. Wybory parlamentarne w Estonii były pierwszymi od czasu przystąpienia tego kraju do Unii Europejskiej. Estonia jest pierwszym krajem europejskim, w którym wyborcy mogli głosować przez internet. Spośród 940 tysięcy uprawnionych do głosowania Estończyków, 30 tysięcy głosowało elektronicznie. Frekwencja wyniosła 61%. Mówi Paryż RFI, kanclerz Niemiec Angela Merkel nie chce, by Rosjanie zarządzali Airbusem. Sylwia Gibbs.
Odpowiadając na pytanie dziennika Süddeutsche Zeitung na temat inwestorów rosyjskich, Angela Merkel uznała, że nie należy na razie przyjmować innych akcjonariuszy do grupy zarządzającej spółką EADS. Kapitał spółki jest w rękach Francuzów i Niemców, ale według tzw. paktu akcjonariuszy tylko udziałowcy prywatni Lagardère i Daimler Chrysler mają prawo zarządzać europejską firmą samolotową. Jednakże rosyjski Vnieshtorg Bank, który posiada ponad 5% akcji EADS, nie kryje chęci odegrania roli zarządcy. O współpracy z Airbusem mówił niedawno sam prezydent Putin, wykluczając otwarcie ewentualne wrogie zamiary. Kanclerz Niemiec podkreśliła, że popiera skądinąd zaangażowanie Rosji w dziedzinie ekonomii i przemysłu europejskiego. W interesie Europejczyków jest nabywanie i eksploatowanie złóż rosyjskiego gazu, powiedziała Angela Merkel, dodając, że dobre stosunki między Unią Europejską a Rosją mogą się opierać wyłącznie na wzajemności.
Mówi Paryż RFI, Wielka Brytania. Postawiła w stan gotowości bojowej swoje oddziały szybkiego reagowania SAS, które mogą uczestniczyć w akcji wyzwalania 5 zakładników uprowadzonych w Addis Abebie. 5 osób, 3 mężczyzn i 2 kobiety pracowało dla brytyjskiej ambasady i zostało uprowadzonych przed 4 dniami. Według dziennika The Guardian, Daily Mirror, w Dżibuty wylądowało w niedzielę 60 komandosów SAS, 2 helikoptery bojowe oraz samochody terenowe typu Land Rover. Mówi Paryż RFI. W Chinach rozpoczęła się plenarna sesja Parlamentu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Chiński parlament jest największy na świecie. Zasiada w nim 3000 deputowanych. Premier Chin w swoim przemówieniu zaznaczył, że rząd będzie dbał o środowisko naturalne oraz będzie starał się zasypywać przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi, czyli dbać o sprawiedliwość społeczną. Zapowiedział też zwiększenie opodatkowania dla przedsiębiorców zagranicznych inwestujących w Chinach. Północno-koreański przywódca Kim Jong-il w niedzielę złożył osobiście wizytę w ambasadzie Chin w Pchenianie, podała w poniedziałek Agencja Północno-Koreańska. Informacja o wizycie Kima została odebrana przez obserwatorów jako gest mający prowadzić do poprawy stosunków Korei Północnej z Chinami, napiętych od czasu ubiegłorocznych północno-koreańskich prób rakietowych i testu atomowego. W czasie niedzielnej wizyty w chińskiej ambasadzie Kimowi przekazano słowne posłanie od prezydenta Chin Hu Jintao. Jednak północno-koreańska agencja prasowa nie ujawnia treści owych przesłań. Po raz ostatni Kim odwiedził ambasadę Chin w Pchenianie w lipcu 2001 roku. Wizyta Kima w chińskiej ambasadzie wiąże się najprawdopodobniej z prowadzonymi obecnie rozmowami w sprawie ewentualnego rozmontowania północno-koreańskiego programu atomowego. Podczas zakończonej niedawno kolejnej rundy sześciostronnych rokowań w Pekinie Korea Północna zgodziła się zamrozić programy atomowe w zamian za pomoc energetyczną, a także rozpoczęcie dwustronnych rokowań z Waszyngtonem oraz z Tokio na temat ustanowienia stosunków dyplomatycznych. W przyszłym tygodniu, w drugiej połowie marca w Pchenianie, rozmowy prowadzić ma szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohamed El Baradei właśnie z przedstawicielami Korei Północnej. Mówi Paryż RFI. Co najmniej 16 osób zginęło w poniedziałek w wyniku wybuchu samochodu pułapki na pełnym placu ludzi w centrum Bagdadu. Samobójca zdetonował ukryty w samochodzie ładunek w rejonie ulicy Mutanabi, dzielnicy znanej z licznych księgarni. W zamachu co najmniej 50 osób odniosło obrażenia. Mówi Paryż RFI. Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii sądzi byłego premiera Kosowa Sylwia Gibbs.
38-letni Ramus Haradinaj jest oskarżony o prześladowanie Serbów i Romów z Kosowa i o atakowanie ludności albańskiej oraz Romów, których podejrzewano o kolaborację z siłami serbskimi. Haradinaj był jednym z dowódców separatystycznej Armii Wyzwolenia Kosowa. W 2005 roku podał się do dymisji ze stanowiska premiera Kosowa. Siły, którymi dowodził, znalazły się pod obstrzałem oskarżeń o zbrodnie, gwałty i tortury popełnione w latach 1998-99 podczas konfliktu z siłami serbskimi. Ramus Haradinaj nie przyznaje się do winy. Dla wielu Kosowian należących do wspólnoty albańskiej jest on bohaterem narodowym. Jest drugim po Slobodanie Miloseviću szefem rządu sądzonym przez Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii w Hadze.
Mówi Paryż RFI. W Dessin pod Lyonem otwarto w poniedziałek prywatną szkołę średnią wyłącznie dla muzułmanów. W szkole może pobierać nauki do 140 uczniów. Spory w sprawie liceum trwały przez wiele miesięcy. W końcu Najwyższa Rada do Spraw Edukacji podjęła decyzję zezwalającą na otwarcie tej szkoły. Naukę w szkole, która nosi imię arabskiego mędrca Al-Kindiego po łacinie Al-Hindusa, rozpoczęło w poniedziałek około 20 uczniów w wieku 12 lat. Przeciwko otwarciu szkoły protestowały władze lokalne, argumentując, że inicjatorzy utworzenia szkoły mają poglądy zbliżone do integryzmu i uczennice będą w niej nosiły zakazane prawem czadory. Najpierw szkoła miała zostać ulokowana w starym meczecie, ale okazało się, że budynek nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i higieny. Szkołę islamską otwarto więc wyremontowanym za ponad 250 tysięcy euro biurowcu. Za remont szkoły i jej utrzymanie płacą sponsorzy prywatni. To trzecie liceum islamskie na terenie Francji. W Lille działa liceum Averroesa, w podparyskiej miejscowości Aubervilliers otwarto w roku 2001 islamskie liceum Sukces. Dodajmy, że w Państwowym Liceum w Lyonie 15-latek ugodził 60-letniego profesora literatury francuskiej nożem. Oczywiście to liceum w Lyonie nie ma niczego wspólnego z liceum w Dessin. Nieletni nożownik uciekł, ale potem sam zadzwonił na policję. Nauczyciel leży w szpitalu, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Uczeń tłumaczył, że chciał się zemścić, ponieważ groziło mu pozostanie na drugi rok w tej samej klasie. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Agnieszka Kumor.
Zacznijmy od Polonikum. Popołudniowy Le Monde pisze o nowym arcybiskupie Warszawy. 3 marca papież Benedykt XVI mianował nowego metropolitę stolicy. Jest nim biskup Kazimierz Nycz. Dotychczasowy ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski, donosi wysłanniczka specjalna gazety Syria Szofuła. Nominacja tego mało znanego, dyskretnego biskupa została bardzo dobrze przyjęta w Polsce. Nycz jest człowiekiem dialogu, jest otwarty na świat i na współpracę. współczesne czasy. W odróżnieniu od swego krótkotrwałego poprzednika na stanowisku metropolity Warszawy, biskupa Wielgusa, reprezentującego tradycyjne, konserwatywne skrzydło kościoła w Polsce, biskup Nycz uchodzi za przedstawiciela otwartego katolicyzmu. Nie jest związany z kręgami Radia Maryja, postrzeganego poza granicami Polski jako, cytuję, ultrakonserwatywna, budząca kontrowersje stacja radiowa księdza Rydzyka. Jako pasterz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej biskup Nycz zyskał uznanie jako człowiek doskonale rozumiejący potrzeby bezrobotnych i ubogich, darzący wielkim zaufaniem ludzi świeckich, nie unikający kontaktów z mediami. Jedną z jego pasji życiowych jest katecheza. Biskup Nycz to przekonany Europejczyk, pisze Celia Szufuła. Otwarcie popierał europejskie starania Polski. 1 maja 2004 roku, w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, biskup usilnie zabiegał, by w katedrze wawelskiej zabrzmiał dzwon Zygmunta. Od 1999 roku jest przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski do spraw wychowania katolickiego. Jako 57-latek uchodzi w kręgach polskiej hierarchii za człowieka młodego i dynamicznego. Autorka przypomina zarazem, że ksiądz Nycz miał 38 lat, gdy w roku 1988 otrzymał nominację na krakowskiego biskupa pomocniczego i że był jednym z najbliższych współpracowników kardynała Franciszka Macharskiego, jak podkreśla Le Monde, jednej z wielkich figur kościoła dysydenckiego w okresie reżimu komunistycznego w Polsce. Nominacja biskupa Nycza ma znaczenie symboliczne, czytamy w Le Monde. Stolicy Piotrowej trzeba było jedynie 2 miesięcy, by przestudiować listę kandydatów wysłaną przez nuncjusza apostolskiego w Warszawie Józefa Kowalczyka nazajutrz po dymisji biskupa Wielgusa. To widomy znak, że Watykan chciałby jak najszybciej zamknąć bolesny rozdział, który zapoczątkował bezprecedensowy kryzys w łonie wciąż potężnego kościoła katolickiego w Polsce. Stolica Apostolska chce także uspokoić same zainteresowanych. Nie będzie drugiej afery Wielgusa. Po przeanalizowaniu tajnych teczek byłej służby bezpieczeństwa nowo mianowany arcybiskup jest poza wszelkim podejrzeniem. Należy do tej o ileż większej grupy polskich księży, których nie udało się złamać pomimo ponawianych ataków i nieustannej infiltracji kleru przez tajne służby w okresie komunizmu. Jest także zwolennikiem autolustracji kościoła. Autorka cytuje wypowiedź biskupa Nycza. Trzeba się zmierzyć z prawdą, nawet jeśli jest ona bolesna. Nowego metropolitę Warszawy, który pielgrzymuje obecnie w Ziemi Świętej, czeka po powrocie wiele wyzwań. Jego diecezja, pozostająca wciąż pod wrażeniem afery ze zdymisjonowaniem biskupa Wielgusa, jest obiektem misji dla kościoła w Polsce. Warszawa, gdzie skupiły się środowiska opiniotwórcze, to jedno z najbardziej zeświadczonych miast w Polsce. Przeglądając poniedziałkowe wydania francuskich dzienników, nie trudno zgadnąć, że wszystkie poświęciły gros swoich artykułów i swej pierwsze strony odejściu wielkiego pisarza Henri Troyer. Le Monde wskazuje na literacką płodność pisarza i jego wielką popularność. Autodyscyplina była mi niezbędna do zachowania równowagi, wyznał w zbiorze rozmów wydanym we Francji w roku 76 pod tytułem Jakże długa droga. Dana mu siła pisania współżyła w nim z wielką pokorą, uważał się za wiecznego debiutanta, pisze Le Monde. Ulubiony pisarz Francuzów, ogłasza Le Figaro, publikując obszerne dossier o życiu i twórczości autora Iwana Groźnego. Biografia pozwala mi na odpoczynek, mówił ten, który nie odpoczywał praktycznie nigdy, ale jest także źródłem frustracji. Wolę od niej ryzyko powieści, dodawał. Lacroix nie miał czasu zająć się śmiercią wielkiego francuskiego pisarza rosyjskiego pochodzenia, bowiem stracił własnego, byłego, wieloletniego redaktora naczelnego gazety Noela Coppena. Katolicki dziennik Lacroix odnotował na swej pierwszej stronie nie mniej istotny fakt. Podpisanie przez prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej i przedstawicieli rebeliantów Force Nouvelle układu pokojowego przewidującego nowe wybory prezydenckie w tym kraju. Samo porozumienie i wcześniejsze negocjacje przebiegały pod auspicjami prezydenta Burkina Faso Blaise Compaoré i przyjęte zostały z dużym zdziwieniem przez wspólnotę międzynarodową, gdyż utrzymano je w sekrecie. Lacroix podchodzi do tej wiadomości, acz dobrej, z dużym sceptycyzmem. Dwa inne porozumienia podpisane w Marcoussi w 2003 i w Pretorii 2 lata później pozostają jedynie na papierze. Czas pokaże, co wart nowy pokój zawarty na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
To był przegląd prasy Agnieszki Kumor. Co nowego w Unii Europejskiej? Sylwia Gips.
Co nowego w Europie?
3 dni przed wiosennym szczytem Unii Europejskiej ministrowie spraw zagranicznych nie doszli do porozumienia w sprawie najlepszej metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powodujących ocieplanie klimatu. Ministrowie spotykają się zawsze przed przywódcami, aby przygotować grunt. Tym razem szefowie państw lub rządów 27 krajów członkowskich będą musieli sami szukać kompromisu. Na czym polegają rozbieżności? Nie na wytyczeniu celu, z którym wszyscy się zgadzają. Ograniczyć co najmniej o 20% w 2020 roku w porównaniu z 1990 rokiem produkcję gazów cieplarnianych. Zgoda panuje również co do wprowadzenia w tym samym terminie 10% biopaliw do użytku kierowców samochodów. Nie ma natomiast zgody co do celu, na którym bardzo zależy prezydencji niemieckiej, aby do 2020 roku 20% energii zużywanej w Unii Europejskiej dostarczały odnawialne źródła energii słonecznej, wiatrowej, biomasa i tym podobne. Obecnie dostarczają one Europejczykom tylko 7% energii. Wielka Brytania, Austria, Szwecja, Dania i Włochy przystały w zasadzie na tę propozycję. Francja, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia oraz inne kraje Europy Wschodniej, jak podaje agencja Reutera, są przeciwne narzuceniu wszystkim członkom Unii przymusowych źródeł energii. Rozbieżności między Francją a Niemcami wynikają z tego, że pierwszy kraj postawił na energię nuklearną, która w zasadzie nie powoduje emisji dwutlenku węgla, podczas gdy drugi stopniowo rezygnuje z elektrowni atomowych. Zdaniem dyplomatów Francuzi nie zmienią swej polityki energetycznej, żeby spodobać się pani Merkel. Chcieli zresztą zaliczyć energię atomową do czystych źródeł energii, ale nie zgodziły się na to inne kraje, jak Irlandia i Austria. Agencja Reutera sądzi, że 27 znajdzie kompromis podczas szczytu. Jeśli wierzyć wynikom Eurobarometru, 83% mieszkańców Unii jest za wyznaczeniem minimum odnawialnych źródeł energii dla każdego kraju członkowskiego. Co więcej, 61% jest za redukcją elektrowni jądrowych, widząc w tym gwarancję bezpieczeństwa. Jest wśród nich nawet 59% Francuzów. 30% Europejczyków uważa jednak, że ilość elektrowni atomowych należy zwiększyć, gdyż nie powodują ocieplania klimatu. Zapewne będą mieli coś do powiedzenia w tej sprawie eksperci powołani przez przewodniczącego Komisji Europejskiej jako autorytet w kwestiach energii i klimatu. Jest wśród nich popularny francuski prezenter telewizyjny i ekolog Nicolas Hulot. Współpraca energetyczna jest jednym z przedmiotów negocjacji, które Komisja Europejska rozpoczęła dzisiaj z Ukrainą. Celem negocjacji nie jest umowa o stowarzyszeniu ani członkostwo, lecz pogłębione porozumienie, powiedziała komisarz odpowiedzialna za stosunki zewnętrzne Benita Ferrero-Waldner. Komisja ogłosiła nowe wydanie czarnej listy linii lotniczych. Zniknęły z niej tajlandzkie linie Phuket Air oraz dwóch przewoźników z Ugandy i Kenii, którzy udowodnili, że usunęli poważne uchybienia w dziedzinie bezpieczeństwa. Pojawiły się natomiast pakistańskie International Airlines, PAI, i sudański Air West. Jak donosi komunikat, Rosja i Bułgaria zakazały w wyniku konsultacji z komisją kilku własnym przewoźnikom wykonywania lotów krajów Unii Europejskiej.
Tu Paryż, RFI. Felieton ekonomiczny, Piotr Łoński.
Przypowieść o motylku, który gdzieś tam w Chinach pomachał skrzydełkami, co po długim ciągu konsekwencji spowodowało burzę w Amazonii, znalazła nową egzemplifikację. Trzeciorzędna w skali światowej giełda w Szanghaju przeżyła w ubiegły wtorek nagłą 9-procentową bessę wywołaną przez lokalne napięcia. Nijak się to nie miało do sytuacji na innych światowych giełdach, tym niemniej wszystkie one jedna za drugą zaczęły zniżkować. Do końca tygodnia wszystkie od Tokio po Nowy Jork straciły od 4 do 5,5%. Był to najgorszy giełdowy tydzień od marca 2003 roku, czyli od początku wojny w Iraku. Po weekendowej przerwie tendencje spadkowe wznowiły się, najpierw na Dalekim Wschodzie, minus 3,34% w Tokio, minus 4% w Hongkongu, potem w Europie, gdzie jednak zostały w dużej mierze wyhamowane. Londyn minus 0,9%, Frankfurt minus 1,04%, Paryż minus 0,73%. A nowojorskie indeksy utrzymały się w jako takiej równowadze. Nie ma ekonomicznego wyjaśnienia dla całej tej bessy. To też zarówno eksperci, jak i politycy, na przykład przebywający w Tokio amerykański sekretarz skarbu Henry Paulson i goszczący go japoński minister finansów Koziomi, zapewniali, że nie ma w niej nic niepokojącego i rynki rychło odzwierciedlać będą z powrotem solidność światowej gospodarki. A co do motylka, czyli giełdy w Szanghaju, władze chińskie zarządziły dochodzenie, aby sprawdzić, czy do wtorkowej bessy nie przyczyniła się, aby spekulacja na kredytach konsumpcyjnych. Zresztą istnieją obawy przed pęknięciem balonu inwestycyjnego w Chinach, gdzie ludność lokuje swoje skądinąd niemałe oszczędności w sposób ryzykowny. Natomiast zagraniczni inwestorzy spodziewają się przegrzania chińskiej gospodarki, której wzrost przekracza znów 10% rocznie. Drugi nasz temat to osiągnięty w piątek po 3 latach trudnych negocjacji zarys porozumienia między Unią Europejską a USA dotyczącego liberalizacji transatlantyckiego transportu lotniczego. W 2005 roku ustalono już zasadnicze rysy tzw. porozumienia otwarte niebo, ale Unia domagała się zniesienia przez USA ograniczeń wysokości udziałów w kapitale amerykańskich spółek. Chodzi cały czas o transport lotniczy. Ustalono, że spółki europejskie będą mogły posiadać nawet ponad 50% udziałów w amerykańskich, ale nie więcej niż 25% praw głosu. Dla porównania, w europejskich spółkach nieprzekraczalny próg dla inwestorów zagranicznych wynosi obecnie 49% głosów. Według nowego porozumienia mógłby dla symetrii zostać obniżony do 25%. Dodajmy, że nie bardzo wiadomo, jakie to wszystko będzie miało konsekwencje w praktyce, a pytanie jest uzasadnione, bo europejskie towarzystwa lotnicze są obecnie w znacznie lepszej sytuacji finansowej niż amerykańskie i mogą mieć na nie apetyt. Te ograniczenia miały charakter w pewnej mierze symboliczny. Bardziej konkretne efekty wynikną z innych ustaleń porozumienia. Jego wagę ilustruje fakt, że lotniczy transport transatlantycki to 60% całego światowego handlowego ruchu lotniczego. Porozumienie zastąpi więc rozliczne porozumienia dwustronne, ale przy zachowaniu ich specyficznych korzyści. Ponadto dla europejskich spółek otwarta zostaje możliwość przedłużenia danego połączenia między dowolnym lotniskiem w Europie a Stanami Zjednoczonymi, przedłużenia na przykład do Meksyku, bez osobnego porozumienia dwustronnego. Z tym, że niektóre towarzystwa jak British Airways, które korzystały dotąd z uprzywilejowanej sytuacji, będą się temu zapisowi opierać. Szaremu pasażerowi linii lotniczych do głowy nie przychodzi, ile sztucznych ograniczeń wyrosło na prostych, zdawałoby się, trasach od lotniska do lotniska. Częściowe ich zniesienie pomiędzy Unią a USA dzięki omawianemu porozumieniu umożliwi, zdaniem komisarza Jacques Barrot, który je w imieniu Unii negocjował, zwiększenie obrotów ruchu lotniczego o 12 miliardów euro i stworzenie 80 tysięcy miejsc pracy. Obie strony uznały, że w negocjacjach doszło do decydującego przełomu i już 22 marca europejscy ministrowie transportu otrzymają tekst do zatwierdzenia.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
8 marca rozpoczyna się w Genewie kolejny, 77. już Międzynarodowy Salon Samochodowy. Jak podkreślają obserwatorzy, odbywa się on w obliczu całkowitej degrengolady amerykańskiego przemysłu samochodowego i związanych z tym niepokojów konstruktorów europejskich przy jednoczesnym olbrzymim rozwoju rynku producentów azjatyckich. Nad Jeziorem Genewskim tereny wystawowe ma zwiedzić ponad 700 tysięcy osób, akredytowanych jest ponad 5 tysięcy dziennikarzy. Na tegorocznym salonie, który potrwa do 18 marca, wystawiać będzie ponad 250 wystawców, a aż 80 modeli zwiedzający ujrzą po raz pierwszy. Będą to po prostu światowe premiery. Genewski salon odbywać się będzie pod znakiem samochodów poszukujących nowego napędu wobec drożejącej stale benzyny oraz ciągle zwiększającego się efektu cieplarnianego. Prezentowane samochody mają zatem być czyste oraz mają stosować jak najwięcej nowych rozwiązań technologicznych. Chińczycy pokażą w Genewie nieoglądany dotąd nigdzie sportowy samochód BS4 skonstruowany w państwie środka na licencji bawarskiego BMW. Rosjanie zamierzają pokazać też sportowe autko o nazwie Car. co oczywiście wszystkim znającym angielskim, a jest ich w samochodowym świadku niemało, kojarzy się natychmiast z angielskim słowem car, pisanym przecież identycznie. Oczywiście z cyrylicą Rosjanie poradzą sobie doskonale. Egzemplarze cara będą tak drogie, że wyprodukuje się ich zaledwie kilkadziesiąt i zapewne będą one ponumerowane. Największe triumfy na rynku samochodowym święci obecnie japońska Toyota. Do Genewy przedstawiciele tej firmy z kraju wschodzącego słońca przyjadą jako absolutni liderzy sprzedaży samochodów na rynkach światowych. A wyprzedzają w tym nawet tak znakomitą firmę jak amerykański General Motors. Toyota, jak wiadomo, wypuszcza na rynek coraz więcej właśnie samochodów z innowacyjnym napędem, a także takich, które są bardzo oszczędne, jeśli chodzi o zużywanie paliwa. Na okopanym rynku amerykańskim wyszlusowała się już na drugą pozycję za General Motors, ale przed tak bardzo amerykańskim przecież Fordem. Ten ostatni zarejestrował w roku ubiegłym straty w wysokości aż 23 miliardów dolarów. Trzeci z kolei producent amerykański w tej branży, Chrysler, zanotował w roku ubiegłym straty nieco mniejsze, a mianowicie szacowane na nieco powyżej miliarda euro. Niemiecki współakcjonariusz firmy Daimler Chrysler nie wyklucza sprzedaży swego oddziału 9 lat po jego zakupieniu. Chryslera chce kupić General Motors, ale specjaliści twierdzą, że uczyni to albo niemiecki Volkswagen, albo francuski Peugeot. Chrysler zapowiedział kolejny plan restrukturyzacji, który opierać się ma na likwidacji do roku 2009 około 13 tysięcy miejsc pracy, czyli aż 16% siły roboczej. Lider europejski Volkswagen raczej wypadł dobrze. W roku ubiegłym zdublował profity z roku poprzedniego i zanotował wzrost sprzedaży na świecie o 9,4%. Podobnie rzecz ma się z włoskim Fiatem, który po raz pierwszy od roku 2000 zwiększył swą sprzedaż na rynkach światowych aż o 1/5. Nie do śmiechu jest konstruktorom francuskim. W roku ubiegłym aż 48,5% nowych samochodów sprzedanych na rynku we Francji to samochody z zagranicy. Peugeot zanotował aż 80% straty i na maj zapowiada podjęcie odpowiednich działań, tak aby ponownie wzrosła sprzedaż samochodów i opłacalność ich produkcji. Spadły też cyfry sprzedaży u Renault o 9% w roku ubiegłym w Europie. I nie pomaga tu nic strategiczny sojusz grupy z japońskim Nissanem.
Słuchają Państwo Paryża RFI.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Początek marca to dla narciarzy była zawsze najpiękniejsza pora roku w Zakopanem. Kiedyś w tamtych czasach, gdy nasze mamy nosiły elastyczne spodnie narciarskie w sznurowanych butach, a my ubialiśmy śnieżne klepisko drewnianymi nartami przyczepionymi do nóg wiązaniami typu Kandahar. Tak było. Mnóstwo pasków i pełny luz pięty, ale za to co za marcowe słońce. No i firn. To był śnieg, najlepszy z najlepszych, który nawet z patałacha czynił narciarza. I te śliczne panie na drewnianych leżakach na kalatówkach i ta owcza rezygnacja, gdy stał się w kuźnicach w kolejce po miejscówki. Jeszcze dzisiaj mam jedną taką na biurku jak wielką pamiątkę. Numer 62. Godzina wjazdu 17.10. Powiecie po co? Ano po to, aby zobaczyć, jak się wschód słońca żegna z zachodem i wita z nocą, a to można było zobaczyć tylko pod skałką na Kasprowym. A te wspomnienia przychodzą do głowy, gdy myśli się o mijającym sezonie narciarskim, o kłopotach ze śniegiem i o francuskich narciarzach alpejczykach. Narciarkach zresztą też. Faktem jest, że moją ulubienicę, śliczną blondynkę Laurę Pequeniot wyrzuciła za burtę na rozgrywek największa zmora sportowców, podła kontuzja. Szkoda tym większa, że dla Laury był to ostatni sezon zawodniczy w karierze. To samo spotkało paru dobrych francuskich narciarzy. Ale ogólnie rzecz biorąc, to był sezon minorowy dla niebieskich. Gdzież tam pianie kogutów na dwóch nartach, epoka wielkiej ekipy jak na razie się skończyła. To było pokolenie braci Dwilliardów, Ożerów, Jean-Claude Achilli, sióstr Guachel, Patryka Russella. Może to jest tak, jak mówił mi Andrzej Bakleda, dopisując ostatni rozdział swojej książki Taki szary śnieg. Ten rozdział, a właściwie parę zdań, które nigdy nie ukazały się drukiem, dlatego jest to biały kruk. A zatem wpisując mi się w tak osobliwy sposób do swojej książki, powiedział, że Francuzi nie są w stanie zdobyć się na sukces całej swojej narciarskiej elity na miarę cudnych gór, bo drobno mieszczaństwo im na to nie pozwala. Sport, a zatem narciarstwo, to ryzyko. Tymczasem drobnomieszczaństwo, ta niższa forma istnienia klasy średniej, wyklucza ryzyko, bo boi się stracić to, co już ma. Lepiej już mieć i zachować, niż niepotrzebnie ryzykować utratą w imię wyimaginowanych zysków. Nie wyklucza to, że czas na wielkich sukcesów indywidualnych, ale nie ma mowy o pokoleniu mistrzów, tak jak to w Europie dzieje się w przypadku Austriaków, Szwajcarów, Amerykanów i Norwegów. Dawniej to byli także Włosi, ale teraz są raczej podobni do Francuzów czy Niemców. Jednak duch tej wspólnej, dzielnej, pełnej oddania i koleżeństwa w walki z przeciwnościami losu i przyrody nie jest Francuzom obcy. Przenieśmy się w poszukiwaniu tego ducha i tej atmosfery na Antarktydę i w jej pobliże. Jeszcze nie było mnie na świecie, gdy Roland Amundsen w moim rodzinnym mieście w Łodzi pokazywał slajdy z wypraw na biegun południowy. O wyprawach Nansena czytałem z wypiekami na policzkach. Razem z nim maszerowałem na nartach przez Grenlandię, szorując po lodzie futrem fok, co miało działać hamująco, gdyby narciarza gibnęło do tyłu. No też miałem takie foki, które dostałem od świętej pamięci Władka Obrokty, który był przede wszystkim znany jako muzyk, w mniejszym stopniu jako goprowiec. Nansen był przeciwny wyprawie Amundsena, który na wiadomość, że Perry dotarł do bieguna północnego, zmienił kurs i na framie legendarnym statku Nansena popłynął na południe. Tam się wiele działo. Potem Anglicy wysunęli mnóstwo oskarżeń przeciwko Amundsenowi, że miałby jakoby psychicznie zniszczyć swojego przeciwnika Scotta, w wyniku czego i on i jego towarzysze z wyprawy zginęli na białej pustyni Antarktydy. To stare dzieje, ale ten ogromny kontynent pokryty lodem wciąż fascynuje i kusi kolejnych śmiałków. I sama Antarktyda, i wyspy leżące w jej pobliżu. Tam właśnie wybrała się grupa francuskich alpinistów i poszukiwaczy przygód. W ekipie znaleźli się poeta, naukowiec francuskiego Instytutu Badawczego, przewodnik alpejski o urodzie Latin Lover i jedna uroczo uśmiechająca się dziewczyna. Cel wyprawy nie wyglądał na zbyt wyszukany pod względem trudności. Chodziło o zdobycie najwyższej góry na wyspie Kerguelen. Góra jest o niezbyt imponującej wysokości 1850 metrów. Wprawdzie to wysokość Kasprowego Wierchu albo wulkanu w Auvergne, ale przecież na te szczyty nie wspinają się rasowi alpiniści czy taternicy, lecz turyści wędrowcy. Niemniej nie można zapominać, że to są ryczące pięćdziesiątki. Tutaj wichury dochodziły do 300 km na godzinę. Huragan pędzący z szybkością 100 km na godzinę wydaje się przy tym być łagodną bryzą. Tymczasem mogliśmy się nieraz przekonać, jakie szkody potrafił wyrządzić. Do tego nagłe załamania pogody, śnieżyce, srogie mrozy i gwałtowne ograniczenie widoczności niemal do zera. Ale gdy wyszło słońce, widok zapierał dech w piersiach. To były rzadkie chwile, ale jak twierdzą uczestnicy wyprawy, warto dla nich było się tłuc na drugi koniec świata, a potem, zaciskając zęby, powalczyć z przeciwnościami rozwścieczonej na tych szerokościach geograficznych pogody. Niekiedy trzeba było się uszczypnąć, by zdać sobie sprawę, że jest się na Ziemi, bo te rejony nic z Ziemią pod względem krajobrazu nie mają wspólnego, raczej księżycowe pejzaże. No i udało się. Ekipa pod kierownictwem, chciałoby się wzorem dyrygenta powiedzieć, jak tamten pod batutą, tak tutaj pod Czekanem, Lionela Dodeta, zdobyła Mont Rose, lodowego kolosa u stóp Antarktydy, kontynentu wielu marzeń i pingwinów.
Mówi Paryż RFI, to była kronika sportowa Marka Brzezińskiego. Teraz zapraszamy, drodzy Państwo, na lekcję języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
Dziś lekcja 30, ostatnia z tej serii, Marguerite Yourcenar, L'œuvre au noir. Francuska pisarka Marguerite Yourcenar zajmuje szczególne miejsce w literaturze współczesnej. Humanistka, samotniczka, jest postacią niezwykłą, tak jak niezwykła była jej osobista historia dziewczynki bez matki, kobiety bez dzieci i kochanki bez mężczyzny. Urodziła się w roku 1903 w dramatycznych okolicznościach, gdyż matka zmarła przy porodzie. Ojciec zapewnia jej świetną edukację. Już w bardzo wczesnym wieku przybliża córce świat kultury greckiej i łacińskiej. Marguerite postanawia poświęcić się literaturze. Pisarka wiele podróżuje, lubi odkrywać nowe miejsca, które pozwalają jej lepiej zrozumieć samą siebie. Mieszka po części w Belgii, w posiadłości swego ojca w Mont Noir, po części na wyspie Mount Desert w Stanach Zjednoczonych, gdzie osiadła w roku 1950 wraz ze swoją przyjaciółką Grace Frick. Droga życiowa Marguerite Yourcenar odzwierciedla jej egzystencjalne lęki, o których tak pisze.
Je ne supporte pas bien le bonheur. La seule horreur, c'est de ne pas servir.
Otrzymuje wiele nagród literackich, a pod koniec życia doczeka się podwójnej konsekracji. W wieku 77 lat zostaje jako pierwsza w historii kobieta przyjęta do Akademii Francuskiej. Jest też pierwszym autorem, którego dzieła jeszcze za życia ukazują się w prestiżowej wydawniczej serii Plejady. Marguerite Yourcenar umiera w roku 1987, powszechnie uznawana za pisarkę zarówno klasyczną, jak i awangardową, intelektualistkę, obdarzoną płodną wyobraźnią. Na jej dzieło, inspirowane podróżami, składają się liczne tomy esejów i tekstów krytycznych o literaturze oraz malarstwie, które świadczą o wielkiej erudycji. W latach 30. Yourcenar poznaje antyfaszystowskich intelektualistów i działa w amerykańskim ruchu antyrasistowskim. Pisze powieść, w której po raz pierwszy pojawia się postać Zenona, bohatera wielokrotnie powracającego w jej późniejszych książkach. Szeroki rozgłos Yourcenar zyskuje głównie dzięki powieści Les Mémoires d'Adrien, opublikowanej w roku 1951. Historia Hadriana jest historią wybitnego męża stanu, dążącego do ustanowienia pokoju i zarazem mężczyzny poszukującego osobistego ładu wewnętrznego. Marguerite Yourcenar posługuje się czerpiącą z filozofii zen metodą pisarską, którą określa jako kontemplacyjną. Zachowuje dystans wobec nabytej wiedzy i pisze, wczuwając się całkowicie w postać swego bohatera.
Jusqu'à ce qu'il sorte de terre, comme une plante soigneusement arrosée.
Również w innych powieściach Marguerite Yourcenar stara się bez przeszkód chłonąć świat zewnętrzny. Wierzy, iż misja pisarza przekracza obszar literatury. Jej pisma stają się poetyckim zwierciadłem uniwersum. Te wszystkie tendencje odnajdujemy w interesującej nas dziś powieści L'œuvre au noir, wydanej w roku 1968. Zenon, kochający naukę i wolność, medyk, filozof z czasów odrodzenia, zostaje skazany przez Kościół na spalenie na stosie. Może uratować życie, jeśli zaprze się swoich poglądów, ale wybiera śmierć przez samobójstwo. We fragmencie, który usłyszymy, Zenon opowiada o sobie przypadkowo spotkanemu kapitanowi Gwardii Cesarskiej, Flamandowi Henri Maximilien.
Vos censeurs ne sont pas si bêtes. Ces messieurs à Bâle et le Saint-Office à Rome vous entendent assez pour vous condamner. À leurs yeux, vous n'êtes qu'un athée.
Ce qui n'est pas comme eux leur paraît contre eux.
Dieu merci. Les cagots de toute espèce n'iront pas fourrer leur nez dans mes petits vers d'amour. Je ne me suis jamais exposé qu'à des dangers simples. Les coups à la guerre, les fièvres en Italie, la vérole chez les filles, les poux à l'auberge, et partout les créditeurs. J'aime la science comme un autre, mais peu me chaude que le sang descende ou remonte la veine cave. Il me suffit de savoir qu'il refroidit quand on meurt. Et si la terre tourne ?
Elle tourne.
Et si la terre tourne ? Je ne m'en soucie guère au moment où je marche dessus, et m'en soucierai moins encore quand j'y serai couché. Je prends mon Dieu et mon temps comme ils viennent, bien que j'eusse mieux aimé vivre au siècle où l'on adorait Vénus. Je ne voudrais pas me priver à mon lit de mort de me tourner, si le cœur m'en dit, vers notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous êtes comme un homme qui consent volontiers à croire qu'il y a dans le réduit voisin une table et deux bancs, parce que peu lui importe.
Frères Zeno, je vous retrouve maigre, harassé, hagard et vêtu d'une souquenille dont mon valet ne voudrait pas. Vaut-il la peine de s'évertuer durant 20 ans pour arriver au doute qui pousse de lui-même dans toutes les têtes bien faites?
Sans conteste. Vos doutes et votre foi sont des bulles d'air à la surface. Mais la vérité, qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse, est en deçà de l'explication.
W tej pierwszej części lekcji poświęconej pisarce Marguerite Yourcenar poznaliśmy fragment jej powieści L'œuvre au noir. Następnym razem zobaczymy na przykładzie tego tekstu, jak można wyrażać swoje poglądy i jak ich bronić.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale. Présente
tout un roman,
un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy pisarkę Marguerite Yourcenar i fragment jej powieści L'œuvre au noir, którego teraz ponownie wysłuchamy. Zenon, renesansowy filozof i medyk, za nic w świecie nie chce odstąpić od swych poglądów. Opowiada o sobie przypadkowo spotkanemu kapitanowi gwardii cesarskiej, Flamandowi Henri Maximilien.
Vos censeurs ne sont pas si bêtes. Ces messieurs à Bâle et le Saint-Office à Rome vous entendent assez pour vous condamner. À leurs yeux, vous n'êtes qu'un athée.
Ce qui n'est pas comme eux leur paraît contre eux.
Dieu merci. Les cagots de toute espèce n'iront pas fourrer leur nez dans mes petits vers d'amour. Je ne me suis jamais exposé qu'à des dangers simples. Les coups à la guerre, les fièvres en Italie, la vérole chez les filles, les poux à l'auberge, et partout les créditeurs. J'aime la science comme un autre, mais peu me chaude que le sang descende ou remonte la veine cave. Il me suffit de savoir qu'il refroidit quand on meurt. Et si la terre tourne ?
Elle tourne.
Et si la terre tourne, je ne m'en soucie guère au moment où je marche dessus, et m'en soucierai moins encore quand j'y serai couché. Je prends mon Dieu et mon temps comme ils viennent, bien que j'eusse mieux aimé vivre au siècle où l'on adorait Vénus. Je ne voudrais pas me priver à mon lit de mort de me tourner, si le cœur m'en dit, vers notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous êtes comme un homme qui consent volontiers à croire qu'il y a dans le réduit voisin une table et deux bancs, parce que peu lui importe.
Frères Zeno, je vous retrouve maigre, harassé, hagard et vêtu d'une souquenille dont mon valet ne voudrait pas. Vaut-il la peine de s'évertuer durant 20 ans pour arriver au doute qui pousse de lui-même dans toutes les têtes bien faites?
Sans conteste. Vos doutes et votre foi sont des bulles d'air à la surface, mais la vérité, qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse, est en deçà de l'explication.
Czy zrozumieliście dialog?
Pourquoi Zénon peut-il être condamné par l'Église?
Dlaczego Zenon może być skazany przez Kościół?
Parce que désormais, il est athée.
Henri Maximilien s'est toujours exposé à quel danger?
Na jakie niebezpieczeństwa narażał się zwykle Henri Maximilien?
À des dangers simples de la vie.
Quels sont précisément ces dangers?
A dokładniej, na jakie niebezpieczeństwa?
Les coups, les fièvres, la vérole, les poux, les créditeurs.
Comment Henri Maximilien décrit-il Zénon?
Jak Henri Maximilien opisuje Zenona?
Il le décrit comme un homme maigre, harassé et hagard.
Durant combien de temps Zénon a-t-il fait des recherches philosophiques?
Przez ile lat Zenon zajmował się filozofią?
Durant 20 ans.
À quoi est-il arrivé?
Do czego doszedł w swych rozważaniach?
Au doute.
Que lui reproche Henri Maximilien?
Co mu zarzuca Henri Maximilien?
D'être pauvre et malheureux avec toute sa philosophie.
Que cherche depuis toujours Zénon?
Czego Zenon od zawsze poszukuje?
La vérité.
Ponieważ akcja powieści L'œuvre au noir rozgrywa się w XVI wieku, niektóre słowa i pojęcia są zapewne dla was niezrozumiałe. La cornue, o której wspomina Zenon, filozof i alchemik, to retorta, szklane naczynie używane do doświadczeń chemicznych.
Le sel dans la cornue.
Z kolei w wypowiedziach kapitana Henri Maximilien pojawiają się takie wyrażenia typowe dla epoki, jak
peu me chou,
czyli peu m'importe, nie ma dla mnie znaczenia.
Les cagots,
czyli les religieux hypocrites, księża hipokryci.
Une souquenille,
czyli długa opończa, peleryna. Odnajdujemy tu także pojęcia historyczne, odnoszące się m.in. do kościoła i religii. Le Saint-Office à Rome, czyli święte oficjum, działająca w tamtej epoce wszechmocna instytucja inkwizycji, chce skazać Zenona.
Ils vous entendent assez pour vous condamner. À leurs yeux, vous n'êtes qu'un athée.
Istotnie Zenon, w młodości przeznaczony do stanu duchownego, zerwał z dogmatyczną nauką Kościoła. Zauważamy tu też aluzję do odkryć naukowych z XVI wieku i do prac Kopernika, który głosił, że Ziemia jest okrągła i krąży wokół Słońca. Henri Maximilien mówi...
Si la Terre tourne...
Elle tourne.
Ucina Zenon. Na przykładzie fragmentów z dialogu zobaczmy, jak można wyrażać swe poglądy i jak ich bronić. Zenon jest filozofem, a jedną z cech jego charakteru jest niezłomność. Henri Maximilien odgrywa tu rolę antybohatera, kierującego się zdrowym rozsądkiem. Jest pragmatykiem i broni swoich idei, nie obawiając się krytyki Zenona. Jego życie wydaje się bardzo prozaiczne.
Dieu merci, les cagots de toute espèce n'iront pas fourrer leur nez dans mes petits vers d'amour.
Opowiada o swoich przygodach przyziemnych i zabawnych.
Je ne me suis jamais exposé qu'à des dangers simples. Les coups à la guerre, les fièvres en Italie, la vérole chez les filles, les poux à l'auberge et partout les créditeurs.
Henri Maximilien nie zgadza się z naukowymi poglądami Zenona i wyraża własną obojętność wobec wiedzy.
J'aime la science comme un autre, mais peu me chaud que le sang descende ou remonte la veine cave. Il me suffit de savoir qui refroidit quand on meurt.
Przeciwstawia się filozofii w sposób lekki i dowcipny.
Et si la terre tourne, je ne m'en soucie guère au moment où je marche dessus, et m'en soucierai moins encore quand j'y serai couché.
Nie jest ateuszem, ale też nie jest zbyt pobożny. Potrafi spojrzeć krytycznie na społeczeństwo, w którym żyje. Zenon mówi niewiele, ale zdecydowanie. Kiedy Henri Maximilien oświadcza...
Et si la terre tourne?
Elle tourne.
Przerywa mu Zenon. Analizuje słowa rozmówcy i aby zostać lepiej zrozumianym, używa porównania.
Vous êtes comme un homme qui consent volontiers à croire qu'il y a dans le réduit voisin une table et deux bancs, parce que peu lui importe.
Zenon jest nieprzejednany i sposób, w jaki prowadzi rozmowę, zapowiada okoliczności, w jakich umrze, nigdy nie odwoławszy swoich poglądów. Chwilowo sprawia wrażenie, że ustępuje.
Sans conteste.
Po czym daje do zrozumienia, że jego przekonania są odmienne.
Vos doutes et votre foi sont des bulles d'air à la surface. Mais la vérité qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse est en deçà de l'explication.
Jeszcze raz odwołuje się do obrazowego porównania, by Henri Maximilien lepiej go zrozumiał.
La vérité qui se dépose en nous comme le sel dans la cornue au cours d'une distillation hasardeuse.
W dialogu tym Marguerite Yourcenar potrafiła przekazać nam siłę i rygoryzm postawy swego bohatera, filozofa Zenona. Wysłuchaliśmy dialogu, w którym dla uzasadnienia swych poglądów rozmówcy posługują się zdaniami wyrażającymi przyzwolenie i konstrukcjami obrazowymi.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Drodzy Państwo, jak informowaliśmy Państwa w naszym dzienniku, w wieku 95 lat zmarł Henri Troyat, pisarz francuski pochodzenia rosyjskiego, najstarszy członek Akademii Francuskiej. Henri Troyat był autorem bardzo wielu różnych utworów literackich, całych cykli powieściowych, cieszących się ogromną popularnością nie tylko we Francji, ale tłumaczonych na wiele języków świata. Był również autorem wielu biografii literackich, między innymi Mariny Cwietajewej, ale również Lwa Tolstoja czy Mikołaja Gogola, albo carycy Katarzyny II, Piotra Wielkiego. Kilka biografii napisanych przez Henri Troyat, zresztą znakomicie zrobionych, zostało również przetłumaczonych na język polski, ale jak Państwu przed chwilą wspomniałem, jego książki były tłumaczone na bardzo wiele języków świata. Po śmierci pisarza głos zabrało wielu jego kolegów po piórze, między innymi historyk Alain Decaux, który również zasiada w Akademii Francuskiej, który opowiedział między innymi w rozgłośni France Inter, a także na France Info, że pytał bardzo często swojego przyjaciela Henri Troyat, dlaczego nie wybiera się on do Rosji. Po roku 90 tego typu podróż była już przecież możliwa. Henri Troyat powiedział, że chciałby, ale nie może. A dlaczego nie może, zapytał Alain Decaux. A z bardzo prostego powodu, ponieważ ja wytworzyłem swoją własną Rosję, swój własny obraz tego kraju. Moja ojczyzna, z której zostałem wygnany, kiedy miałem 5 lat, jest moją ojczyzną duchową i obraz Rosji, który stworzyłem w swoich powieściach, w swoich esejach, a także w biografiach innych wielkich Rosjan, to jest rzecz, której nie mogę narażać na konfrontację z czymś, co wypada nazwać inną rzeczywistością. Henri Troyat twierdził, że jego obraz Rosji to nie jest obraz Rosji wirtualnej, tylko właśnie realnej. Rosji istniejącej nie tylko w jego sercu, ale także w pamięci wielu innych Rosjan, którzy zostali skazani jak on na podobny los, to znaczy na wygnanie. Warto również powiedzieć, że prezydent Francji Jacques Chirac w osobnym komunikacie stwierdził, że śmierć Henri Troyat oznacza ogromną stratę dla literatury francuskiej, bo był on jedną z największych postaci współczesnej literatury francuskiej. Zresztą wypada też dodać, że Henri Troyat był pisarzem, który związał swoje życie z pisaniem w sposób dość niezwykły, rzadko to się zdarza w historii literatury współczesnej, by pisać tak wiele i jednocześnie pisać tak dobrze. Henri Troyat wydawał średnio 2 książki dziennie, a nie były to cienkie, 2 książki rocznie, przepraszam, a nie były to cienkie broszury. Po prostu bardzo często powtarzał, że jego życie jest pisaniem, a jego pisanie jest życiem. A więc w wieku 95 lat odszedł jeden z największych współczesnych pisarzy francuskich, ale również, jeśli można tak powiedzieć, pisarzy francuskich, rosyjskich z ducha. Na uwagę zasługuje jeszcze jedna informacja, o której mówiliśmy w dzisiejszym wydaniu dziennika, mianowicie w miejscowości pod Lyonem, w miejscowości Dessin, zostało otwarte liceum muzułmańskie, liceum islamskie, które zostało zbudowane oraz będzie funkcjonowało wyłącznie z funduszy prywatnych. Jakie są to fundusze, jacy są to sponsorzy, tego dokładnie agencje prasowe nie podają. Prawdopodobnie są to sponsorzy, którzy dysponują wystarczającą ilością pieniędzy, by finansować prywatną szkołę, która będzie mogła przyjmować do 140 uczniów. Na razie w poniedziałek naukę w tej szkole rozpoczęło 20 uczniów w wieku 12 lat. Ta szkoła powstała po wielu sporach, było wiele procesów, ponieważ w gruncie rzeczy jest to szkoła, która omija w pewien sposób francuskie prawo. Mianowicie w szkołach państwowych nie można nosić tak zwanych ostentacyjnych czy widocznych oznak przynależności religijnej. Natomiast w prywatnej szkole islamskiej oczywiście dziewczęta, które tam chodzą, będą mogły nosić czadory. Pierwotnie szkoła miała zostać zlokalizowana w starym meczecie. Okazało się jednak, że ten stary meczet właśnie w miejscowości Dessin nie spełnia żadnych wymogów ani higienicznych, ani wymogów bezpieczeństwa. W związku z tym właśnie owi prywatni sponsorzy za ponad 750 tysięcy euro wyremontowali stary biurowiec i tamta szkoła została otwarta. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy w imieniu całego zespołu na jutro. Do usłyszenia.